Zapraszamy na katechezę z Kościołem w trzecie tysiąclecie. Dzisiejszą katechezę wygłosi ksiądz biskup Zbigniew Zieliński, ksiądz biskup pomocniczy archidiecezji gdańskiej. Już za chwilę ta właśnie katecheza, ale jeszcze wcześniej nasza wspólna modlitwa, śpiew do Ducha Świętego o światło dla nas potrzebne.
Pocieszycielu, przyjdź, ożywicielu serc, Duchu Święty, przyjdź, pocieszycielu, przyjdź, ożywicielu naszych serc. Pragnę z Tobą być i przez życie iść, wciąż na nowo
Kościołem w trzecie tysiąclecie. To cykl naszych katechez. Jest z nami ksiądz biskup Zbigniew Zieliński, jak mówiłem, z archidiecezji gdańskiej. Witamy serdecznie, ekscelencję, na naszej antenie. Szczęść Boże i bardzo prosimy o katechezę.
Rozpoczęliśmy czas Wielkiego Postu. Jeszcze mamy z pewnością w pamięci środę popielcową, która rozpoczyna czas 40-dniowej pokuty. I za każdym razem i my duchowni, i wierzący, praktykujący bardzo solidnie jesteśmy pod wrażeniem tego, jak ten, wydawałoby się, taki bardzo drobny symbol, jakim jest posypanie głów popiołem, przyciąga także tych ludzi, których nawet największymi cudami świata przyciągnąć niekiedy do Kościoła nie można. Są tacy pośród nas, którzy się tym irytują, ale myślę, że jeszcze bardziej trzeba uświadomić sobie, jak bardzo to jest wymowne, skoro ci ludzie przychodzą. Może są różne ich motywacje i może bardzo drażniące jest to, że upłynie kilka dni i nie będzie ich na drodze krzyżowej, czy na przykład na nabożeństwie Gorzkiej Żali, na niedzielnej mszy świętej. Ale z pewnością, jeżeli chcemy skorzystać z tego znaku, jest w tym przypomnienie tego, jak bardzo jest on znaczący. Skoro nawet takich ludzi przyciąga i ważne jest, byśmy w tym przeżyciu środy popielcowej nie skupili się na złości wobec tych, którzy przyszli, a których na co dzień tu wśród nas w Kościele nie ma, ale jeszcze bardziej odkryli wielką moc tego znaku. Te słowa, które wypowiedziano nad naszymi głowami, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię, one wpisują się w sposób taki bardzo zwięzły w to, co chcielibyśmy o poście wiedzieć. Są najbardziej zwięzłą definicją tego czasu. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. To wezwanie Chrystusa jest dzisiaj do nas skierowane i liturgia słowa, zwłaszcza ze środy popielcowej, do niej bym jeszcze wrócił, zwłaszcza list świętego Pawła Apostoła do Koryntian, drugie czytanie zaproklamowane nam w czasie tej liturgii, ono w sposób rozwinięty podaje nam sens tego zdania, tego zaproszenia Chrystusowego. I znajdujemy tam takie określenie, takie zdanie. Oto teraz czas upragniony, oto teraz dzień zbawienia. Ta środa popielcowa to brama do Wielkiego Postu. Dlatego odwołuję się dziś w dzisiejszej katechezie do tamtego dnia, żeby jeszcze bardziej zmobilizować siebie i każdego z nas do tego, by Wielkiego Postu już od pierwszych jego chwil nie zmarnować. Wymowa środy popielcowej, jej właściwe odczytanie jest tutaj bardzo ważne, bo ono nadaje sens naszemu przeżywaniu Wielkiego Postu. Przypomina, że jedną z najbardziej istotnych jego spraw jest spojrzenie na siebie. To bardzo istotne dziś, w czasach, w których dużo chętniej bijemy się w cudzą piersi, aniżeli we własną. Dużo chętniej rozliczamy się rozliczamy innych z ich słabości i zaniedbań, aniżeli siebie z własnych. Dlatego czas Wielkiego Postu jest właśnie czasem upragnionym, czasem zbawienia, nawet gdybyśmy sobie tego nie uzmysławiali, dlatego że po prostu jest bezwzględnie potrzebny człowiekowi do życia. Bez spojrzenia na siebie nie ma sensu nasza chrześcijańska droga. Ona w ogóle jest, w ogóle na nią nie wchodzimy. To już Grecy wiedzieli, gdy nad wejściem do jednej ze świątyń umieścili napis "Poznaj samego siebie", podkreślając, jak wielką wagę ma spojrzenie na siebie. Po to, by jeszcze bardziej sobie zdać sprawę z tego, co sobą reprezentuje. Dostrzec, i to jest bardzo ważne, bardzo często w naszym chrześcijańskim przeżywaniu postu tego nam brakuje, to co w nas jest dobre, czym mamy się ucieszyć, z czego mamy być dumni, by innym nie przychodziło łatwo wbijać nas w fałszywe kompleksy. Ale też czas Wielkiego Postu to praca przede wszystkim na tym, co jest w nas słabe, co zostało przez nas gdzieś zaprzepaszczone, zaniedbane, odłożone na bok. Zwłaszcza praca jako katechety ze sportowcami uświadomiła mi, a także z muzykami w późniejszym czasie, sens i właściwą metodologię Wielkiego Postu. Otóż sportowcy czy muzycy, zauważyłem, że w swoich ćwiczeniach analizują przede wszystkim to, co jest w ich sztuce najsłabsze w ich wydaniu. I wtedy wracają do tych elementów i te, które są najsłabsze, ćwiczą wielokrotnie tak, by przestały być słabym punktem ich dyscypliny. Wydaje mi się, że Wielki Post tutaj stanowi dla nas takie samo zadanie i to porównanie może być bardzo przydatne, że w czasie Wielkiego Postu, owszem, mamy się przyjrzeć temu, co w nas udało się zrobić dobrego, co zrobiliśmy z sobą przez ten kolejny miniony rok od ubiegłego Wielkiego Postu ku dobremu, na ile postąpiliśmy w dobru, ale z drugiej strony mamy jakby, tak jak ci sportowcy czy muzycy, wrócić do tych elementów naszego życia, które były nieudane, które były zaniedbane albo które po prostu nam się nie udały, po to, żeby jeszcze lepiej je wykonywać, jeszcze lepiej je przeżywać. I tutaj staje przed nami, to bardzo ważne na początku Wielkiego Postu w tej naszej katechezie, cały obszar tego, co nazywamy w chrześcijańskiej duchowości ascezą. Asceza, wydaje się, że to słowo, które wielu, a przynajmniej współczesny świat, odłożył do lamusa. Warto przypomnieć, że z greckiego askezis to ćwiczenie, trening, to praktykowanie dobrowolnego wyrzeczenia się pewnych dóbr, wartości i aktywności życiowych w celu osiągnięcia świętości, czystości, doskonałości duchowej oraz zbawienia. To jeżeli wyjaśnimy sobie właśnie w takim sposób, czym ta asceza jest, to widzimy właśnie, że to porównanie, ta analogia do sportowców, do artystów, ich mozolnej pracy jest bardzo istotna i ważna, bo właśnie przypomina nam Wielki Post, że to czas takiego intensywnego ćwiczenia. Dzisiaj w innych dziedzinach dbania o sylwetkę, poszerzania swoich kompetencji, ćwiczenie jest, a więc tak laicko pojęta asceza, obecna na każdym kroku. Ale to nie pierwszy paradoks, który dostrzegamy, bo widzimy niejednokrotnie, że ten sam świat, który na przykład właśnie ascezę w ujęciu duchowym uważa za anachronizm i coś nie na nasze czasy, w innej dziedzinie z jakimś wręcz natręctwem ćwiczy swoje ciało, ćwiczy swoje umiejętności, które dotykają tylko jednego obszaru człowieczeństwa, jego strony zewnętrznej, tej widocznej. Oczywiście to jest miara kondycji czasów, w których żyjemy, ale zadajemy sobie pytanie, dlaczego z taką wytrwałością na przykład promuje się ascezę, ćwiczenie w tej sfery fizycznej, a wyśmiewa się niekiedy nawet ascezę tej sfery duchowej. Jeszcze można by podać inny przykład. Gdzieś w jakiejś damskiej kolorowej gazecie przeczytałem kiedyś, czekając u dentysty w kolejce, najpierw artykuł mówiący o tym, jak często religia to już jest rzeczywistość nie na nasze czasy, że różnego rodzaju praktyki religijne się przestarzały, i kilka kartek dalej czytam porady jakiejś współczesnej szamanki, w cudzysłowie, która mówi o tym, jak bardzo ważny dla oczyszczenia ciała jest, i używa tego słowa post, by raz w tygodniu spożywać, przeżyć go o chlebie i wodzie najlepiej, tak by oczyścić swoje ciało z różnego rodzaju toksyn. Uśmiechnąłem się bardzo i jeszcze bardziej dotarło do mnie, jak bardzo praniony jest współczesny świat i jak bardzo, używając młodzieżowego języka, rozjechany. Dbamy o tę stronę zewnętrzną, a jak bardzo potrafimy, używając zupełnie innej logiki, wyśmiać to, co jest równie potrzebne dla rozwoju ducha. Zatem asceza, ćwiczenie się, to jest coś, co warto sobie przypomnieć w tej katechezie na początku Wielkiego Postu i odkryć to jako wielką wartość, jako wielką spuściznę duchowości chrześcijańskiej, także podświadomie praktykowaną i mimo wszystko promowaną przez taki zmaterializowany, zlaicyzowany świat, a nawet dzisiaj jeszcze bardziej niż kiedykolwiek. Przykładem może być chociażby ten artykuł tej doradczyni, która mówi o wielkiej wartości postu raz w tygodniu o chlebie i wodzie dla oczyszczenia organizmu. Słyszałem w jednym z programów telewizyjnych w środę popielcową, jak doradca kulinarny mówił o potrawach na rozpoczynający się Wielki Post, taki dosyć pobożny, jak na świecką telewizję, program, i w pewnym momencie wymknęło się prowadzącemu kucharzowi ten program takie zdanie, że post jest zbawienny. Miał na myśli ciało. Ale rezolutna towarzysząca mu dziennikarka powiedziała, zdaje się, że i dla ducha post także jest zbawienny. Więc widać, są to takie różnorakie odpryski albo przejawy gdzieś dawnej religijności, albo też ukrytej tęsknoty, która wyraża jeszcze bardziej mocno, nawet wśród takich ludzi w religii niezaprawionych, w wierze niezaprawionych, jak wielkie znaczenie właśnie ma to praktykowanie, asceza, to ćwiczenie siebie samego. I tutaj chciałbym przejść do uczynków, które na początku Wielkiego Postu dla nas w tę ascezę wpisują się w najwyższym stopniu. To są to tak zwane dobre uczynki. Post, modlitwa i jałmużna. Zacznijmy od postu, ponieważ Wielki Post, to słowo wpisane jest w ten okres, bardzo często bywa przez wielu mylone z pokutą albo zamiennie używane. Przypomnijmy, pamiętamy, że Środa Popielcowa i Wielki Piątek to są takie dni, w które mówimy, że obowiązuje nas post ścisły. Ale polega on na tym, że przede wszystkim akcentujemy wyrzeczenie się od pokarmów mięsnych, które tego dnia obowiązuje katolików od 14 roku życia, od pokarmów mięsnych, i dodatkowo post ścisły, czyli 3 posiłki w ciągu dnia, który dotyczy osób pomiędzy 18 a 60 rokiem życia. Wiemy, jak dla wielu z nas jest to bardzo trudne, gdy przyzwyczailiśmy się do różnych praktyk żywieniowych. Ale sami też widzimy, jeżeli dobrze przeżyjemy ten post, chociażby tylko 2 razy w roku, w środę popielcową i Wielki Piątek, jak bardzo jest to ważne, kiedy przeżyjemy właściwie ten dzień, kiedy on dobiega końca i kiedy widzimy, jak stajemy się we własnych nawet oczach wielcy przez to, że zapanowaliśmy nad naszym ciałem. Między innymi poprzez zapanowanie nad posiłkami, a nie posiłki, nie jakieś pragnienie, łaknienie panują nad nami. Tutaj jest bardzo ważny przystanek dotyczący różnego rodzaju ludzkich uzależnień. To właśnie praktykowanie wstrzemięźliwości i postu leży u podłoża zwycięstw w tej dziedzinie. Brak wstrzemięźliwości czy niepraktykowanie postu, one leżą u podłoża wielkich życiowych upadków. Między innymi z tego powodu musimy sobie jeszcze bardziej uświadomić, dlaczego człowiek w współczesny ma takie olbrzymie problemy ze swoją duchową kondycją. Z jednej strony wie, co jest dobre, a nie potrafi za tym głosem rozumu, sumienia pójść, bo brakuje mu kondycji, brakuje mu duchowej siły. To jest tak, jak znowuż odwołam się do sportowców, ze sportem na przykład, albo właśnie z jakąś dziedziną sztuki. Nie wystarczy, w ogóle nie ma to najmniejszego znaczenia, jeżeli ktoś będzie codziennie sobie mówił, że jestem dobry w bieganiu, jestem świetnym pianistą, a nie będzie ćwiczył, to pragnienie po prostu nie wystarczy. Potrzebne jest właśnie ćwiczenie, potrzebna jest ta asceza. I w tym znaczeniu rozumiany post i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, różnego rodzaju dobrowolne praktyki w tej kwestii, one przede wszystkim przekładają się na z jednej strony kształtowanie charakteru, ale z drugiej strony to wyrzeczenie się ma wymiar duchowy odnoszący się do Boga i stanowi moją ofiarę. Tutaj zawsze jest złotą maksymą to dobrze nam znane zdanie: za grzechy nasze, ale też i za grzechy całego świata. Ten pokutny wymiar postu, wstrzemięźliwości. Z jednej strony jest on ważny, bo kształtuje nasz charakter, hartuje naszą wolę, czyni nas ludźmi bardziej duchowymi niż cielesnymi, ale z drugiej strony ten wymiar pokutny, zwłaszcza w okresie Wielkiego Postu, przywiązany właśnie do praktyk postnych, jest niezwykle ważny. Dlaczego? Bo wtedy nasz post ma charakter nadprzyrodzony. On wpisuje się w ten dramat cierpienia, męki i śmierci Pana Jezusa. To właśnie rozważamy w czasie drogi krzyżowej gorzkich żali. Tajemnice związane z męką, śmiercią Pana Jezusa, między innymi właśnie odwołując się do praktyki postu, po to, by w niej odnaleźć możliwość współcierpienia z Chrystusem. Jednego razu dokonuje się to poprzez krzyż cierpienia fizycznego, duchowego. Ale chociaż dzisiaj żyjemy w świecie, w którym bardzo boimy się bólu, cierpienia, chorób, jak nigdy dotąd mamy wiele środków, które temu zaradzają i jak nigdy dotąd jeszcze bardziej się tego wszystkiego boimy. Między innymi z tego powodu, że to jest właśnie kolejny aspekt przez nas właściwie nieprzeżywany w Wielkim Poście, ta możliwość jakby też współuczestniczenia w odkupieńczym cierpieniu Chrystusa i odnalezienia w sobie tej możliwości zahartowania się w różnego rodzaju życiowych krzyżach. Świat w tej dziedzinie ma bardzo poważne zaległości, zwłaszcza ostatnie rozdanie Oscarów z jednej strony i ta pomyłka pokazały, że świat telepie się pomiędzy dwoma skrajnościami. Z jednej strony ta omyłka w ogłoszeniu decyzji o najlepszym filmie wskazująca na komiczny, nadmiernie szczęśliwy i nieszczery film La La Land, który mówi o jakiejś bajkowej wizji świata, a z drugiej strony Moonlight, który jakby, można powiedzieć, uwielbia się, czy czerpie jakąś rozkosz staplania się w ludzkiej nędzy, w ludzkich słabościach. Szuka, epatuje dramatami ludzkiego życia. To pokazuje, że zwłaszcza w tej dziedzinie jesteśmy bardzo mocno rozchwiani i brakuje nam podejścia do życia, w którym jest miejsce i na dobre przeżywanie radości, szczęścia, ale też na umiejętność stanięcia twarzą w twarz z naszym krzyżem. Z tego właśnie powodu przed nami współczesny świat kładzie wiele różnych innych dramatycznych tematów związanych z lękiem przed cierpieniem, eutanazja i wiele innych rzeczy, które właśnie wynikają z tego, że człowiek nie potrafi stanąć oko w oko z różnego rodzaju dolegliwościami, a co dopiero krzyżem. W post wpisany jest czas Wielkiego Postu inny, bardzo ważny, dobry uczynek. Modlitwa. Zwłaszcza liturgia, by znowuż odwołać się do czytania ze środy popielcowej, pokazała nam, czym modlitwa, gdy chodzi o sam sposób jej praktykowania, być powinna. Słyszeliśmy te słowa: strzeżcie się, żebyście dobrych uczynków nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli, inaczej bowiem nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie. Ta mowa Pana Jezusa i potem słowa dotyczące modlitwy. Kiedy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni to lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam, otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swojej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca Twego, który jest w ukryciu, a Ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odda Tobie. Spotkałem się niejednokrotnie z interpretacją i nas, osób duchownych i świeckich, którzy w tym odnajdywali jakąś zachętę do tego, by raczej rezygnować z modlitwy w kościele, czyli modlitwy publicznej, a bardziej praktykować tę prywatną. To jest przewrotność. W tym obrazie biblijnym chodzi raczej o to, byśmy czegoś nie robili na pokaz, a nie publicznie. Czym innym jest moja wspólna modlitwa, przeżywanie mszy świętej, nabożeństw drogi krzyżowej, niezaniedbywanie tej sfery wspólnotowej modlitwy, a czym innym jest przeżywanie jej na pokaz. To warto rozróżnić. Dzisiaj w tak dużym stopniu nie grozi nam to, czemu poddani byli za czasów Pana Jezusa, kiedy w różnego rodzaju nabożeństwach synagogalnych dochodziło, można powiedzieć, do jakiegoś festiwalu próżności. Chociaż pewnie i dzisiaj to zagrożenie też się pojawia, zwłaszcza wtedy, gdy osoby publiczne traktują nabożeństwa czy różnego rodzaju wydarzenia bardzo instrumentalnie, i to jest także i do nich kierowana przestroga, ale bez względu do każdego z nas. Chodzi zatem o to, by przeżywanie modlitwy miało wymiar wewnętrzny, by to było moje stanięcie przed Bogiem, czy indywidualna modlitwa, czy wspólnotowa, ale by nie była ona na pokaz dla ludzkiego oka, tylko dla Pana Boga. Warto sobie postawić pytanie, jak wygląda nasza modlitwa. Czas Wielkiego Postu, jeżeli mówimy o dobrym przeżyciu tego okresu przygotowania, o jego zbawiennym wymiarze, daje nam również szansę do pochylenia się nad tym drugim dobrym uczynkiem. Mamy za sobą omówienie, refleksję krótką, pobieżną, ale bardzo potrzebną, dotyczącą postu. Teraz to okazja, by także pomyśleć o naszej modlitwie. Po pierwsze dlatego, by dokonać pewnych korekt. Jak ta modlitwa wygląda, czy ona jest. Jest wielu wspaniałych ludzi, zwłaszcza wtedy, gdy chodzimy do chorych, do osób starszych, do cierpiących, którzy w jakimś nieprawdopodobnym rytmie modlitewnym żyją. Ich dzień jest rozpisany na godziny czuwania, modlitwy w tych intencjach, w tamtych, za te osoby, za inne. Przypominam sobie, gdy chodziłem taką pewną starszą panią, 20 kilka lat w łóżku leżała, schorowana, przykuta cierpieniem, i kiedy zacząłem do niej przychodzić, ona po przyjęciu sakramentów pierwszy raz, gdy odwiedziłem jej dom, spytała mnie o imię, nazwisko, i wyjęła taki notesik spod poduszki i wpisała takim małym ołówkiem moje imię, nazwisko. Uśmiechnęła się do mnie i powiedziała: ksiądz jest moim 13. księdzem, który do mnie będzie przychodził. Za księdza będę się modliła codziennie od godziny 13 do 13.30. Zcięło mnie to. Uświadomiłem sobie, że ona za każdego z tych księży, którzy przez ponad 20 lat codziennie modli się przez pół godziny. Ona, wdzięczna za posługę sakramentalną, codziennie ofiaruje mi pół godziny modlitwy. Jak wygląda podejście chociażby do moich własnych spraw i ile sobie potrafię ofiarować dziennie modlitwy. Wiem, że jest wielu ludzi, którzy modlitwę praktykują wręcz w stopniu heroicznym. I moglibyśmy się od wielu świeckich osób, nie tylko starszych, ale także i wielu młodych pociągniętych tym niezwykłym, tą niezwykłą przygodą, jaką jest rozmowa z Bogiem, wiele nauczyć. Ale modlitwa to obowiązek każdego chrześcijanina. I dlatego Wielki Post, który jest dla każdego chrześcijanina, to także taki szczególny czas łaski do skorygowania tego, jak wygląda moja modlitwa. Czy rozpoczynam dzień rozmową z Bogiem? Czy potrafię Go wciąż uświęcać? Jan Paweł II nauczył nas modlitwy Anioł Pański. I chociaż ona jest krótka i nie bardzo zajmująca, ale ma swoją niezwykłą wymowę i niezwykły sens, że pozwala nam na chwilę odłożyć na bok nasze zajęcia po to, by zjednoczyć się z Panem Bogiem. Proszę zobaczyć, psychologowie pracy, stosuje się to zwłaszcza w wielkich korporacjach, dla których jesteśmy często pełni podziwu, a to bardziej dla wyzysku i dobrego wykorzystania człowieka niż z jakiejś miłości do niego. Każą przerwać pracę w połowie czasu pracy po to, żeby dotlenić się, żeby przerwać tę monotonię pracy i potem znowuż wrócić i wydajniej pracować. Możemy powiedzieć, że modlitwa w ciągu dnia to uświęcenie tego czasu pracy, czasu dnia i nabranie w tym takim zabieganiu, zalataniu, może takim zeświadczeniu też tej siły, która pozwoli nam temu, co robimy, nadać jeszcze głębszy sens, nie pozwoli nam się zatracić. Zobaczcie, jak bardzo dużo wykonujemy różnych spraw, zajęć w ciągu dnia, ile zdań, słów wypowiadamy, a ile z nich to są myśli, słowa, czyny, które odkładają się in plus dla nas, a które są nam na pochybel, których się będziemy wstydzić. Jeżeli rozmawiamy z kimś drugim, zwłaszcza gdy żyjemy w takich towarzystwach, które bardzo mocno wzajemnie się oceniają, jak bardzo się pilnujemy, żeby dobrze wypaść przy nich. A czy tak samo pilnujemy się przed sobą i przed Bogiem? I właśnie z tego powodu ten dar modlitwy przeżywanej właśnie w ukryciu, to jest też okazja po to, by pozbyć się obłudy, by właśnie nie robiąc czegoś na pokaz, robić coś sensownie, szczerze, uczciwie, coś, co przede wszystkim jest nam potrzebne i ostatecznie przyniesie nam pożytek. Został nam jeszcze ostatni dobry uczynek, to jałmużna. Jałmużna to temat bardzo ciekawy i bardzo rozległy. Z jednej strony wpisuje się bardzo chętnie wpisujemy w taki spektakl, repertuar naszych dobrych uczynków. Przechodząc gdzieś koło dworca, w jakichś miejscach publicznych, widzimy żebraka, damy mu bardzo chętnie wielu, nawet wielu podkreśla, że często niereligijnie ludzie dadzą. Ale w parze z tym, co idzie? Warto by siebie zapytać. Nie jestem tutaj po to, by kogokolwiek oceniać i oskarżać, ale chcę postawić to pytanie. Czy widząc pijanego, nietrzeźwego człowieka, który wyciąga rękę, daje mu dlatego, by mu pomóc, czy dlatego, by wykazać jakąś swoją wyższość nad nim? Czy na przykład, albo jak wytłumaczyć to, że potrafimy dać komuś pieniążki żebrzącemu, albo potrafimy przywieźć do Caritas parafialnej bagażnik pełen szynek, jak miałem kiedyś w swojej parafii takiego człowieka, który był niewierzący, ale raz na rok przywoził olbrzymi samochód jedzenia, ale z kolędy również zauważyłem, że obok niego mieszkała jego matka, którą się zupełnie nie opiekował. Chrześcijański wymiar jałmużny to przede wszystkim dzielenie się miłością. Pięknie jest to wpisane w przeżywany rokrocznie Dzień Papieski, gdy budujemy nie ze spiżu, ale żywe pomniki świętemu Janowi Pawłowi II, zbierając środki na pomoc uzdolnionej, a ubogiej młodzieży. I towarzyszy rokrocznie temu przeżywaniu tego dnia takie hasło: dzielmy się miłością. Właśnie to jest doskonałe też streszczenie, by ująć krótko i zwięźle tego, czym jest jałmużna. Jałmużna to nie jest dawanie też z tego, co mi zbywa. Znamy doskonale przypowieść o ubogiej wdowie i jej groszu. Gdy wrzuciła ten grosz, który był dla niej wszystkim, zasłużyła na najwyższą ocenę, choć nominalnie dała mniej niż przechodzący obok niej bogacze, ale oni dawali z tego, co im zbywa, a ona z tego, co miała. Czy Pan Jezus chce, żebyśmy oddali całą swoją pensję, mając nieduże środki i które nie wystarczają nam może nawet na związanie przysłowiowego końca z końcem? Na pewno nie. Ale na pewno dla nas jałmużna jest, dla nas samych jest jakąś miarą naszej wielkoduszności, naszej miłości i ona jest jeszcze bardziej potrzebna nam niż tym, których obdarowujemy. Ona ma być realna, ona ma być pomocą, która przekłada się na konkret, nie sobie, a muzą, jakbyśmy to powiedzieli, ale na pewno przede wszystkim jest miarą człowieczeństwa i głębi ducha każdego z nas. Ona jest kolejnym dobrym uczynkiem, który wpisuje się w czas Wielkiego Postu. Zatem podsumujmy. Spróbowaliśmy dzisiaj podkreślić wagę Wielkiego Postu poprzez pryzmat ascezy. Ascezy jako praktykowania dobrowolnego wyrzeczenia się pewnych dóbr, wartości, aktywności życiowych, nie grzechów, ale dóbr, w celu osiągnięcia jeszcze większej świętości, czystości, doskonałości duchowej dla naszego zbawienia. I w tę praktykę ascezy, ćwiczenia się, wpisaliśmy dobre uczynki, które zwłaszcza w Wielkim Poście katechizm Kościoła katolickiego nam o tym przypomina, wpisuje Kościół. Modlitwa, post i jałmużna. To te dobre uczynki, na które chcemy jeszcze większą zwrócić uwagę. Najpierw po to, by dokonać pewnej korekty, bo one powinny być obecne w naszym życiu, choć w Wielkim Poście bardziej intensywnie. Ale potem, by nadać właśnie w Wielkim Poście im jeszcze większe znaczenie, jeszcze głębszą wymowę, jeszcze większy sens i potraktować je z takim spojrzeniem poza granice naszego życia, że post to nie tylko wyrzeczenie się pokarmów mięsnych czy innego rodzaju dla nas dobrych, właściwych rzeczy, ale to zwrócenie uwagi na to, że obok tego wymiaru fizycznego, zewnętrznego jest wymiar duchowy. Jeżeli mówimy o modlitwie w Wielkim Poście, to po to, żeby ona z jednej strony była bardziej intensywna, ale z drugiej strony, żeby rzeczywiście była czymś, co nas nie usypia, tylko jeszcze bardziej intensyfikuje w tym kontakcie z Panem Bogiem. Jeżeli zwróciliśmy uwagę na jałmużnę, to po to, żeby po pierwsze realnie pomagać potrzebującym widzieć ich, a po drugie, żeby poprzez ten dar dzielenia się, poprzez dzielenie się miłością z innymi, jeszcze bardziej samemu sobie odkryć miłość i jej budującą wartość. Życzę z całego serca, aby ten rozpoczynający się czas Wielkiego Postu, kolejny w naszym życiu, nie pierwszy czy ostatni, nie wiadomo, był dla nas czasem, którego nie zmarnujemy, który właściwie wykorzystamy i niech w tym pomoże nam to zatrzymanie się, zadumanie, ta refleksja nad tym, czym jest asceza, jak wielkim jest bogactwem chrześcijańskiej duchowości, jak wielkie znaczenie mają te dobre uczynki, właściwie przeżywane, postu, modlitwy i jałmużny.
Prosimy ekscelencję o błogosławieństwo, jak zawsze, pasterskie na zakończenie naszej katechezy spotkania.
Pan z wami.
I z duchem twoim.
Niech imię pańskie będzie błogosławione.
Teraz i na wieki.
Wspomożenie nasze w imieniu Pana,
który stworzył niebo i ziemię.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Trwajcie w pokoju Chrystusa.
Bogu niech będą dzięki. Bóg zapłać, dziękujemy bardzo.
Zapłać również
za to spotkanie. Cześć. Bóg zapłać, dziękujemy. Do usłyszenia jeszcze i pozdrawiamy bardzo serdecznie księdza biskupa Zbigniewa Zielińskiego.
Wszystkich słuchaczy, wszystkich pracowników Radia Maryja. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dziękujemy z całego serca. Przypomnę, katechezę wygłosił i rozmowy przeprowadził z naszymi słuchaczami ksiądz biskup Zbigniew Zieliński, biskup pomocniczy archidiecezji gdańskiej.